I to jest Radio Wnet i Radio Poranku. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. W prognozach pogody zapowiadano śnieg, zarówno w Warszawie i w Krakowie, ale ten śnieg nie pada. Prognozy pogody przeniosły się na południe Polski i tam ci, którzy znają i potrafią przepowiadać pogodę, mówią o śnieżycach. Będzie biało na Podhalu, biało będzie w górach, a w Warszawie i w Krakowie, może w Krakowie parę płatków śniegu spadnie na krakowski rynek i go zabieli, ale to nie zdarzy się najprawdopodobniej dzisiaj. Około 0 stopni Celsjusza i w Warszawie, i w Krakowie. Wczoraj na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład wygłosił prezydent Francji i odleciał do Paryża, wylądował w stolicy Francji, wylądował nad Sekwaną, a tam trwają strajki, trwają protesty. Do strajku przyłączyli się śmieciarze, więc pełno śmieci na ulicach paryskich leży, biegają sobie takie małe ssaki nazywane szczurami, a może biegają, może nie biegają, tego nie widzimy. W Polsce najważniejszym wydarzeniem jest fakt, że Andrzej Duda podpisał ustawę o reformie sądów powszechnych, co obudziło polityków opozycji, którzy komentują i będą komentować. Jedno słowo powtarza się we wszystkich komentarzach, to jest polexit, tak? Czyli to twierdzenie, że Polska oddala się od Europy, że to przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko wspólnym wartościom. To jest taka narracja, która się przewija. Faktem jest, że prezydent podpisał, ustawa wchodzi w życie. Faktem jest również, że koronawirus jest na świecie, choć nie mówi się teraz o epidemii, a o rozmaitych ogniskach epidemii tej choroby. Dzisiaj gościem Poranka Wnet po godzinie 8 będzie Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Coś się dzieje na granicy turecko-syryjskiej. O tym też będziemy dziś w poranku rozmawiać, ale może to, co najważniejsze wydarzyło się w Kongresie Amerykańskim. Wczoraj w Kongresie przemawiał Donald Trump.
3 years ago, we launched the great American comeback. Tonight, I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again.
Studio Dziki Zachód.
Tylko Wojciecha Cejrowskiego mogliśmy poprosić o to, żeby opowiedział nam o tym, co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych w Kongresie Amerykańskim, co powiedział Amerykanom. Dzień dobry.
Dzień dobry. U mnie jeszcze jest ten dzień wczoraj, kiedy przemówienie było wygłoszone. Musiałem tak późno siedzieć, nie, już na prerii się o 10 w nocy spać chodzi, a tu już 11 jest. Cieszę się, że zacząłeś od tego fragmentu akurat, od którego ja chciałem zacząć, a nie mogliśmy się umówić, bo ja oglądałem przemówienie na żywca, abyście tam kroili taśmę. Gdyby temu przemówieniu to nie było orędzie do narodu, tylko przemówienie o stanie państwa. I kiedyś amerykańscy prezydenci do Wilsona chyba przysyłali kartkę papieru po prostu do kongresu, mówiąc, jaki jest bieżący stan państwa. Kongres wtedy miał też kłopoty komunikacyjne, nie było telefonów i telegrafów, różnych rzeczy, tam internetu nie było. W związku z tym prezydent, który się najlepiej orientował, wysyłał do kongresu list i tam oni go sobie sami czytali. A któryś się zorientował, że to jest dobra okazja, żeby się pokazać Amerykanom, szczególnie jakby się zbliżała w reelekcja na przykład, i zaczęli głosić te orędzia do narodu. Na zaproszenie szefa kongresu przychodzi prezydent, wszyscy się tam zbierają, sędziowie Sądu Najwyższego, senatorowie przychodzą, no wszyscy ważni przychodzą, i prezydent zdaje sprawozdanie z tego, w jakim stanie jest państwo po kolejnym roku urzędowania. I gdyby tytuł nadać w tym roku, to Great American Comeback, to jedno zdanie, które padło w środku przemówienia, a na tej taśmie przed chwilą Państwo je usłyszeli, akurat to ktoś wyciął w Radiu Wnet i słusznie, bo gdyby jakiś refren trzeba było ustanowić dla tego przemówienia, jakieś przerywniki, których nie było, to właśnie jest kwintesencja. Wielki amerykański comeback właściwie we wszystkich dziedzinach. I te przemówienia do tej pory, wszystkie, nawet dwa poprzednie Trumpa, były zawsze takie trochę nudne i oczywiste. Ja byłem zwykle rozczarowany. A Trump uczynił je stopniowo ciekawymi. Po pierwsze, trudno się było spodziewać po Trumpie, co powie. Zawsze coś palnął jeszcze z głowy dodatkowo. No a po wtóre, on jest zaskakujący również jako reżyser tych przedstawień. On ma karierę telewizyjną za sobą, Reagan to też miał w sobie i potrafi zbudować w przemówieniu napięcie, którego mu nikt nie napisał. Tylko on sam je potrafi wybudować. Ja obejrzałem przemówień Trumpa spokojnie ze 200. Oglądam jego wystąpienia na stadionach i po dzisiejszym przemówieniu, kiedy demokraci przeczołgani wychodzili z sali, to mówili, tam to samo mówi, co na swojej kampanii wyborczej i na stadionach. Nieprawda. Mówił może to samo, ale zupełnie inaczej. Dzisiaj przemawia jako prezydent, natomiast na stadionach ja go lubię oglądać, bo on tam jest wśród swoich 15 tysięcy ludzi i inaczej mówi do swoich, niż mówił do przeciwników również w tej sali. Wielki amerykański comeback i przemówienie nie było nudne również dlatego, że on wyliczył listę swoich sukcesów, konkretne liczby podając, a nie frazesów. Poprzedni prezydenci bardzo często posługiwali się frazesem, co zrobię, do czego mi tu jest kongres potrzebny, proszę pomóżcie mi, przegłosujcie i tak dalej. I były w tych przemówieniach wszystkich poprzednich również dłużyzny. Natomiast Trump dzisiaj nie miał czasu. Zmieścił się tam w godzinę 17 minut, co chwila mu przerywali. 129 razy ktoś policzył, była owacja na stojąco. Raz były okrzyki USA, co się na tej sali zdarza wyjątkowo i tylko Trumpowi, żeby sala skandowała USA, USA, jak na stadionie trochę. Musiał mówić krótkie zdania, żeby się zmieścić ze wszystkimi sukcesami. I dlatego nie było dłużej. Słuchało się tego ciekawie, bo to był taki koktajl, po kolei wyliczał różne rzeczy i demokraci siedzieli po prostu, jakby ich ktoś chłostał. Usiedli na rękach, powinni klaskać do co drugiego zdania, powinni wstawać w owacjach, próbowali tego nie robić, żeby trwać w opozycji do Trumpa. On im wyjął z ręki wszystkie hasła demokratyczne, które na pusto lewica głosiła, tak jak nasze PO tam z SLD do spółki, głoszą różne hasła. I to są tylko wiecznie hasła. To wam zrobimy, tamto wam zrobimy, natomiast po tych hasłach nie płyną dokonania. Trump wyjął wszystkie hasła demokratom z rąk i w ciągu 3 lat wykonał to, co oni obiecują od lat 50. I wyliczył w tym przemówieniu. To taki ogólnikowy państwu pokazałem obraz.
A teraz wejdźmy w szczegóły. Jakimi sukcesami może się pochwalić Donald Trump?
To mam z lewej strony, jeszcze na środku coś jeszcze mam, żeby państwu opowiedzieć moje wrażenie. Ja tu mieszkam, no mieszkam też w Polsce. Mam 2 ojczyzny, jedna wybranka serca, a druga mamusia moja ukochana Polska. I ja bym chciał takie przemówienie w Polsce kiedyś usłyszeć od jakiegokolwiek polskiego polityka, żebym się czuł w kraju, w którym mieszkam. No tutaj odbierałem je jako osoba mieszkająca w Ameryce, której dotyczą te wszystkie rzeczy. Większość rzeczy, o których Trump mówił, nie dotyczą Polaków, nie dotyczy Europy ani świata. On się skupił na Ameryce głównie. To, co nas interesuje, zaraz wyliczę, jak mi Krzysztof przypomni. No to mam z lewej strony odłożone. Natomiast człowiek w czasie słuchania tego przemówienia i po obejrzeniu całości czuje się lepszy, czuje się uniesiony, dostaje się skrzydeł po tym przemówieniu, bo człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że to, co on powiedział, rzeczywiście się zdarzyło. On tam wyliczył, że bezrobocie spadło. Za Obamy było 9,3% bezrobocia. A to przecież miał być człowiek lewicy radykalnej, który tych wszystkich murzynów wyprowadzi z bezrobocia i z gett i tak dalej. 9,3 bezrobocia. Trump to odwrócił. Za Trumpa jest 3,9. Było 9,3 w ciągu 3 lat. Stworzył 7 czy 8 milionów miejsc pracy. Człowiek, kiedy tego słuchał, że mamy więcej w portfelu, płace wzrosły. No trudno jest zaprzeczać, bo wzrosły, bo ludzie wyszli z bezrobocia. Kiedy powiedział, że 10 milionów ludzi przestało pobierać zapomogi rządowe dla biednych w formie kartek na żywność. W Ameryce kupa ludzi pobiera kartki, część przyzwyczajona do tego, tatuś pobierał i do pracy nie chodził, ja też sobie będę pobierał, bo dają. Trump ich jakoś zachęcił, żeby ruszyli do roboty i wtedy jak już się ma pensję, to się te kartki nie należą. 10 milionów ludzi przestało brać kartki na żywność od rządu, czyli żyć na garnuszku innych ludzi, tylko ruszyło do roboty. I I demokraci nawet na to nie chcieli wstać i klaskać. Człowiek po tym przemówieniu czuje się uniesiony, cieszy się, że żyje w takim miejscu i za takiego prezydenta i że takie piękne rzeczy się zdarzyły. Z rzeczy, które mogą Polskę interesować, zapowiedział w sposób spektakularny, powtarzając to po raz 77, wycofanie amerykańskich wojsk z obcych wojen. On o tym mówił dawno temu. W swoich książkach, kiedy jeszcze był playboyem, już o tym pisał, że to są głupie wojny, że nie tak te sprawy się załatwia, że można lewarem gospodarczym kogoś przymusić, niekoniecznie czy armię wysyłać. Zapowiedział po raz kolejny wycofanie z Afganistanu. I mówię to dlatego, że to Polskę powinno interesować. Teraz jest czas, żeby polskie wojska wycofać z Afganistanu i z Iraku. Nie potrzebujemy tam siedzieć. To nie jest zobowiązanie sojusznicze. Możemy te same wojsko nasze w ramach zobowiązań sojuszniczych postawić na flance wschodniej i Trump się nie obrazi. A w jaki sposób to zrobił? Ta jego zdolność teatralna się pokazała. Otóż pokazał żonę żołnierza z dwójką dzieci, małych dzieci, ta córeczka może 7 lat, synek mały, dwuletni czy trzyletni. Ja się na dzieciach nie znam, tam padły liczby, co państwo mogą wygooglać. Dwójka małych dzieci i kobieta, której mąż jest w Afganistanie, a ona jednocześnie tutaj prowadzi robotę taką trochę charytatywną, żeby pomagać innym żołnierzom i innym żonom żołnierzy. I on jej podziękował za tę robotę. Jak już jej podziękował, ona wstała, wszyscy się wyklaskali, że ona z jednej strony ma męża na wojnie, a z drugiej strony tutaj jeszcze pomaga innym podobnym sobie. To jak już się wszyscy wyklaskali, to powiedział z mównicy: mam dla pani jeszcze jedną niespodziankę. Wycofałem pani męża z Afganistanu. I on wchodzi na salę i te dzieci po wielu miesiącach niewidzenia tatusia, ten mały chłopiec nawet przez chwilę nie orientował się, kto to jest ten pan w mundurze. Matka musiała mu do ucha powiedzieć: to jest twój tata. Ten chłopiec oniemiały, to już późno było w Waszyngtonie, 10 wieczorem. Zanim ten chłopiec się zorientował i rzucił ojcu na szyję, to już sala leciały łzy po oczach. Mnie się też zrobiło miękko przed telewizorem.
I to było w kongresie podczas przemówienia?
Tak. W ten sposób zadeklarował, powtórzył, że bardzo mocno, że chce wycofać wojska z obcych wojen. Dał taki sygnał i sprowadził pierwszego żołnierza do rodziny i podziękował temu wojsku za te ofiary. Z takich elementów się składało to przemówienie. No naprawdę, mogę ich wyliczyć jeszcze kilka. Z naszej branży radiowej jest taki bardzo sławny, konserwatywny komentator, który audycję prowadzi w całych Stanach, jest słyszalna. Kupują to tysiące stacji radiowych, u siebie retransmisje robią. Rush Limbaugh. Kiedy ja robiłem WC Kwadrans, to się pojawiały tam w prasie konserwatywnej takie porównania: o, polski Rush Limbaugh. Nieadekwatne, bo tamten facet ma skalę na miliony ludzi. Jest rzeczywiście ikoną, postacią. Jak on po nazwisku jakiegoś senatora określił, że konserwatywny, to natychmiast wygrywał wybory. Wspomagał prezydentów albo trzepał prezydentom tyłek. Rush Limbaugh, ważna postać konserwatywnej myśli amerykańskiej. Był też na sali. Wczoraj Rush powiedział w swojej audycji radiowej, że będzie musiał znikać z radia na terapię, bo ma czwarty rodzaj raka płuc. On pali cygara, inne rzeczy robi, się dopracował raka płuc. Czwarty to już jest zaawansowany jakoś bardzo. Nie wiem, jaka jest skala w Polsce. On ma czwartego stopnia. Nie wiem, piąty jest chyba terminalny. Wczoraj to powiedział. Dzisiaj był zaproszony i Trump mu dziękował. To jest ikona myśli konserwatywnej. Bardzo ważna w Ameryce. U nas, nie wiem, to by trzeba zlepić Michalkiewicza z Ziemkiewiczem, dołożyć im 30 milionów słuchaczy. To jest tego rodzaju postać. Porównania z Sejrowskim za czasów WC Kwadransa dotyczyły wyłącznie treści, że mieliśmy to samo myślenie i taki sposób mówienia i reakcja lewicy na to, co się mówi, podobna. Rush Limbaugh to najgorszy był diabeł dla lewicy, opowiadano o nim wszystkie najgorsze możliwe rzeczy, przetrwał 30 lat na antenie. I dzisiaj mu Trump dziękuje. I jak mu podziękował i sala się wyklaskała i Rush Limbaugh usiadł, to Trump powiedział: niniejszym pana zawiadamiam, że przyznałem panu najwyższe cywilne odznaczenie Stanów Zjednoczonych, czyli Medal Wolności. to powiedział, no to sala się znowu zrywa, wszyscy dziękują tej ikonie radia. Natomiast Trump wytrzymał ich jeszcze parę sekund, jak wszyscy znowu usiedli, to powiedział, że przypniemy panu ten order teraz. Obok Rusha Limbaugh siedziała żona Trumpa, Melania. Najpiękniejsza pierwsza dama w historii Ameryki. To też jest sukces Trumpa, że ona jest, jak się ogląda zdjęcia wszystkich, no były ładne, brzydkie, były różne, średnie były. Melania po prostu wygrywa. Nie jest w moim typie, ale obiektywnie wygrywa. Na ładne kobiety wygrywa ze wszystkimi. Więc tutaj Trump najlepszą chałupę miał ze wszystkich. W Mar-a-Lago to jest pałac po jakimś magnacie kupiony i żonę ma najlepszą Melanię. Ta Jackie Kennedy to no, nie umywa się. Państwo se postawią w te fotografie. Obok siebie dwie. I teraz Rush Limbaugh siedzi po prawej stronie od Melanii. Normalnie order wolności przyznaje prezydent. Zawiadamia się wcześniej kogoś, że będzie. Ten ktoś przyjeżdża do Białego Domu i order ci przypina prezydent. Zawiesza na szyi właściwie. Bo to jest taka gwiazda na szarfie. Staje się tyłem wtedy do prezydenta, prezydent zapina ci z tyłu i potem się odwracasz do niego. I tutaj Trump nie czeka. Trump robi takie rzeczy od ręki. Przyznałem panu order i nie musi pan się fatygować do Białego Domu, już tam byłeś raz, parę razy, rozmawialiśmy sobie. Melania ci przypnie na oczach całej Ameryki. No, wzruszająca scena w kontekście też tego, że facet wczoraj ogłosił, że ma raka i wszyscy na tej sali to też usłyszeli. Rush, będziesz walczył, raka przewalczysz albo nie przewalczysz, ale Ameryka ci, myśl konserwatywa amerykańska ci zawdzięcza bardzo dużo, niniejszym order natychmiast.
A co na to liberalna prasa? Też chwali prezydenta Donalda Trumpa media, które są mu nieprzychylne, czy też grają swoje?
Oni grają swoje, ale już stracili rozpęd i amunicję. Od wczoraj, jak im się kompletnie nie powiodły prawybory w stanie Iowa, porażka. Dzisiaj to przemówienie, porażka. Nie bardzo mają co odpowiadać. Ich reakcją było to, że szefowa kongresu, Nancy Pelosi, no taki nasz marszałek powiedzmy, kiedy prezydent wchodzi na salę, to tam za jego plecami siedzi wiceprezydent i siedzi Pelosia, czyli pani marszałkini. I prezydent zwyczajowo jest witany. Pelosia powinna powiedzieć, mam wielki zaszczyt i honor zaprosić na mównicę naszej sali, bo prezydent jest władzą wykonawczą, więc to nie jest jego sala. Mam wielki zaszczyt zaprosić na mównicę w naszej sali pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Powinna coś takiego powiedzieć, tradycyjna formuła. Ona powiedziała tylko prezydent Donald Trump. No, czyli obraziła go. On podchodzi i to przemówienie wręcza wiceprezydentowi na kartkach papieru w ładnej teczce i tej Pelosi wręcza jeszcze w ładnej teczce. Więc ona miała skrypt, który on potem czytał. Na koniec, kiedy Trump skończył, wzięła te kartki i ponieważ tam było z 15, to podzieliła sobie na 4 kubki i darła je w momencie, kiedy Trump się pożegnał i powiedział słowa God bless America. Wiadomo, że jest koniec przemówienia, niech Bóg błogosławi Ameryce. W tym momencie ona zaczyna drzeć za jego plecami te kartki i ma taką wredną minę, nic nam się nie udało, nic nie zrobiliśmy przez te 3 lata, ten skurkowaniec tutaj. I potem, kiedy ją w korytarzu zapytano, ale co to za zachowanie, co pani miała na myśli? Ona mówi, to najgrzeczniejsza rzecz, jaką mogłam zrobić w tej sytuacji. I poszła. No to tak reagują emocjonalnie ludzie, którzy po prostu nie cierpią tego sukcesu. Przychodzi miliarder spoza rozdania politycznego, mówi, że wszystko będzie robił po swojemu, nie słucha ich doradców, tylko bierze swoich. Kiedy w 2016 roku Trump zaczynał, to i powiedział, co ma zamiar zrobić, a teraz się okazało, że to zrobił. Wtedy, kiedy mówił, co zrobi, to pukali się w czoła, że świrnięty jest, chory umysłowo, niewykonalne rzeczy, że sobie bezrobocie nagle spadnie o 10 punktów. No. więc mówili, że albo wariat, albo niebezpieczny. I chce rozwalić system, chce doprowadzić do jakiejś wielkiej katastrofy i zarobić na tym pieniądze. No i okazuje się, że ten miliarder znikąd, spoza układu politycznego, zajął się robociarzami, elektorat demokratów. Kapitalista zadbał o proletariat. i zadbał skutecznie. I w tym przemówieniu on wyliczył po prostu najmniejsze bezrobocie od 50 lat w Ameryce. Najmniejsze bezrobocie wśród czarnych w historii tego kraju. Najmniejsze bezrobocie wśród Latynosów w historii naszego kraju. Najmniejsze bezrobocie coś tam wśród kobiet. I takich wypunktował ich zdanie po zdaniu. I właściwie trzeba by klaskać cały czas i stać na rękach, będąc demokratą. A oni siedzieli na tyłkach i próbowali się nie cieszyć tym sukcesem. No po prostu nienawiść.
W Arizonie już zaszło słońce, już jest noc. Kiedy obudzisz się, to obudzisz się w dniu, czyli w naszym dniu, czyli w naszej środzie.
Tak. Za pół godziny się jeszcze będę się kładł, już będzie środa.
I, tak. będzie wtedy ciąg dalszy, bo chyba to właśnie dzisiaj będzie rozważany impeachment w Senacie amerykańskim.
Tak, ale to po prostu trzy czarne dni w lutym dla demokratów. Wczoraj, trwająca jeszcze do dzisiaj, kompletna porażka prawyborów. Mogę to Państwu powiedzieć albo w poniedziałek w Radiu Wnet, albo teraz jakoś na szybko.
Teraz na szybko.
Dzisiaj kompletna porażka przy tym przemówieniu, bo no nie ma mu co odpowiedzieć, no ma sukcesy. Ja mogę, tu mam 10 kartek tych sukcesów wyliczonych, a to jest tylko kawałeczek tego, co on miał na kartkach swoich. A jutro Senat przegłosuje, że cały ten impeachment był nie oparty na faktach i na niczym i prezydent nie, że zostaje uniewinniony, tylko w ogóle zapomnijmy o całej tej sprawie, to była sprawa Denta. Oni mierzyli w to, że będzie odsunięty z urzędu i z drugiego paragrafu dostanie zakaz kandydowania. Nie mają żadnego pomysłu na kontrkandydata. Kandydatów mają bardzo miałkich wszystkich. Jedyny mniej miałki to jest komunista, socjalista Bernie Sanders, ten, który na podróż poślubną do Moskwy jeździł i stamtąd brał instrukcje, więc Trump ma kochać podobno Putina i z nim współpracować po kryjomu przeciwko Ameryce, a Bernie Sanders już 1000 lat temu w Moskwie był i tam jeszcze za Breżniewa odbierał honory. No i to jest czołowy kandydat demokratów, więc wczoraj im się nie powiodło w Iowa, rozsypka kompletna. Dzisiaj przemówienie Trumpa, które ich zaorało, jak to mówimy, jutro impeachment polegnie kompletnie. Oni nic nie mają. Zamiast podjąć się szybkiej współpracy z prezydentem w tych dziedzinach, w których mogliby spokojnie współpracować, obniżenie cen na leki, no różne rzeczy są takie, wyciąganie ludzi z biedy. Zamiast pójść na jakąś współpracę z nim, to oni go tak nienawidzą, że cokolwiek on proponuje, to jest z definicji odrzucają. Nawet jak proponuje ich własny program z czasów Obamy. Bo Trump jak biznesmen popatrzył na to, a tak tutaj te kartki demokratów to akurat są w porządku. To akurat tę ustawę waszą to ja chcę, to zróbmy to razem. To oni w tym momencie już mówią, to my tego nie chcemy robić razem. A co się wczoraj zdarzyło? Prawybory, pierwsze prawybory demokratyczne, stan Iowa jest pierwszy. Oni mają taki dziwaczny system, żeby to na język polski przetłumaczyć, caucus po angielsku, nie ma słowa. To jest coś w rodzaju sejmiku, walnego zgromadzenia. W pewnych budynkach wyznaczonych zbierają się ludzie z pewnego obszaru i na sali są tacy naganiacze reprezentujący różnych kandydatów, bo to się równolegle w setkach miejsc dzieje naraz. Ludzie się w swojej gminie schodzą w sali parafialnej i tam się odbywa taki sejmik. Dobra, to kto będzie naszym kandydatem? Tu jest 5 kandydujących demokratycznych kandydatów. To ludzie, ustawcie się w kątach tej sali. W tym kącie zwolennicy Bernie Sandersa komunisty, w tamtym kącie pani Elizabeth Warren socjalistki, w tym kącie tamtego i tak się, oni się rozchodzą po kątach. I potem najmniejsze grupy przegrywają, czyli jak w jednym kącie jest tam tylko 2 osoby, to te 2 osoby w drugim rozdaniu, proszę, niech przejdą, wasz kąt jest zlikwidowany, tamten facet już nie ma szans żadnych, musicie ze swojego kąta przejść do jakiegoś innego kąta. No i w ten sposób oni wybierają, potem się zlicza te 100 sal parafialnych do kupy w jakimś systemie. Zmienili system po 2016 roku na jakiś elektroniczny, który w telefoniku, w Gejfonie miał działać. I kto projektował ten system? Ludzie ze sztabu Hillary Clinton, specjaliści od przegranych wyborów Hillary Clinton, zaprojektowali system, który się zawalił. I nie są go w stanie naprawić od wczoraj, zaczęli głosy na kartkach liczyć ręcznie. I Iowa, te prawybory bardzo ważne, one miały nadawać pędu któremuś z kandydatów. Kto wygra pierwsze prawybory, to ma większe szanse w następnych kilku tego typu rozdaniach, a kolejne stany w kolejce, za parę dni będę Państwu o następnych mówił. I cały ten moment pędu, wszystkie te stacje telewizyjne nastawione wczoraj na to, że około 10 wieczorem, no to już będziemy wiedzieli, kto wygrał w stanie Iowa. Do dzisiaj nie wiemy. Do teraz nie wiemy. 70% głosów zliczonych ręcznie, bo aplikacji komputerowej nie są w stanie naprawić od wczoraj.
I ciąg dalszy tej opowieści w studio Dziki Zachód. W poniedziałek o godzinie 17 Wojtkowi Wojciechowi Cejrowskiemu mówimy dobrych snów.
Bardzo dziękuję. Dobre. Tak długo to jeszcze nie pracowałem u ciebie nigdy w radiu. A miłego dnia Państwu życzę, a idę do poduszki teraz.
A my z piosenkę ze studia Dziki Zachód o złym Amerykaninie. Taka piosenka, pamiętasz ją?
O wkurzonym Amerykaninie.
Słuchamy. Na zegarze godzina 7.39, a my nie do Afryki, a do Azji Centralnej przenosimy się w gościem. Poranka Wnet jest doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Prezydent Stanów Zjednoczonych w swoim wystąpieniu powiedział i zapowiedział wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu. Tymczasem Mike Pompeo, sekretarz stanu, wielką podróż odbył. Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan, Ukraina, Turkmenistan i Białoruś. Po co pojechał tam sekretarz stanu?
Sekretarz stanu pojechał do krajów postradzieckich przede wszystkim najprawdopodobniej dlatego, żeby... No to jest przyczyn też logistycznych, ogarnął różne kraje, natomiast jedną z przyczyn na pewno była kwestia polityki chińskiej Stanów Zjednoczonych, ponieważ w dwóch z krajów, które odwiedził, wpływy chińskie są bardzo silne, a w jednym są rosnące, a w jednym rosły za czasów prezydentury Janukowycza, ale świat pomajdanowy na Ukrainie ograniczył te wpływy i to jest jedna z koncepcji, że po prostu chodzi o kwestię powstrzymywania ekspansji chińskiej, chociaż z naszej perspektywy to jest wizyta przede wszystkim dotycząca rosyjskiej strefy wpływów albo krajów wychodzących z rosyjskiej strefy wpływów, ale być może postrzeganie waszyngtońskie tej problematyki jest dużo bardziej skomplikowane.
Bo rosyjska strefa wpływów właściwie dotyczy całej Azji Centralnej. Nas najbardziej interesuje to, co Pompeo powiedział na Ukrainie i co zadeklarował na Białorusi.
Tak, a Białoruś jest też krajem, gdzie wpływy chińskie są dosyć spore, czego u nas się nie widzi. Natomiast jeżeli skoncentrować się na krajach Azji Centralnej, to takim odpowiednikiem Białorusi, jeżeli chodzi o wpływy chińskie, byłby Kazachstan, tam wpływy chińskie są większe, a takim Ukrainy byłby właśnie Uzbekistan, gdzie wpływy chińskie są mniejsze. I właśnie w Kazachstanie sekretarz stanu wystąpił w obronie prześladowanych mniejszości religijnych, przede wszystkim muzułmańskich w Chinach i właściwie w sytuacji, w której Kazachstan jest w bardzo delikatnej sytuacji, będąc z jednej strony sąsiadem, potężnego sąsiada chińskiego i potężnego sąsiada rosyjskiego, musi bardzo lawirować. Z drugiej strony w Chinach od kilku lat jest bardzo silna polityka sinizacji religii monoteistycznych. Dotyczy to również chrześcijaństwa, co jest połączone z naruszaniem praw człowieka. A ostatnio ukazały się dokumenty przemycone na Zachód dotyczące dyrektyw z najwyższych kręgów partyjnych dotyczących tego, jak ta kampania ma wyglądać. No i produktem ubocznym tej kampanii na terenie prowincji Xinjiang, autonomicznej prowincji Xinjiang Ujgur, położonej przy granicy z Kazachstanem, która jest wielkości 1 660 000 km², to jest 1/6 Chin, ale jest dość rzadko zaludniona, mieszka kilkadziesiąt milionów ludzi. 3 miliony ludzi znajduje się obecnie w rozmaitej formie, gdzie są w rozmaitej formie naruszane prawa człowieka, w obozach reedukacyjnych. I sporą część stanowią etniczni Kazachowie, a przede wszystkim są to etniczni Ugurzy, którzy z kolei w Kazachstanie są szóstą grupą narodowościową, jedna z wysokich osób w hierarchii państwowej, Karim Masimow, jest narodowości ujgurskiej. To jest część biznesu, znajduje się w rękach ujgurskich. I Mike Pompeo, zanim spotkał się w Astanie z przedstawicielami władz najwyższych Kazachstanu, spotkał się z rodzinami prześladowanych, którzy demonstrują, którzy próbują wpływać na politykę kazachską wobec Chin, starają się ratować swoich krewnych. Tam spora część osób miała podwójne obywatelstwo, wskutek czego obywatele Kazachstanu znaleźli w obozach reedukacyjnych i podlegli rozmaitym formom represjonowania jako obywatele chińscy, bo ta kwestia bipatrydów nie została do końca rozstrzygnięta. Ona jest na granicy legalności, to nie jest tam zgodne z prawem, ale osoby próbowały łatwiej przekraczać granice, próbowały pobierać świadczenia po obu stronach i okazało się, że właśnie dzięki temu znalazły się w tej taśmie represyjnej. No i Pompeo spotkał się z rodzinami i wygłosił kilka bardzo takich mocnych oświadczeń, również w obecności przedstawicieli rządu kazachskiego, na temat tego, że trzeba dbać o interesy prześladowanych w Kazachstanie, w Chinach Kazachów. No to dla władz był bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo władze starają się te sprawy załatwiać w sposób konfidencjonalny, nie poruszać tego w polityce zagranicznej, żeby nie rozdrażniać strony chińskiej, która ignoruje w ogóle istnienie tego typu sytuacji. Uciekają w ogóle od kwestii agendy praw człowieka w polityce zagranicznej. Natomiast w Kazachstanie funkcjonują media, funkcjonuje internet, opinia publiczna. To jest kraj, no, który jest na drodze do jakichś form takiej zgodnej z naszymi oczekiwaniami demokratyzacji. Mimo tych wszystkich zarzutów, to jest kraj, który aktywnie działał w OBWE, był w pewnym momencie przewodniczył tej organizacji i teraz i w sytuacji, kiedy to jest naprawdę taka delikatna sprawa, sekretarz stanu wyszedł z takimi bardzo mocnymi stwierdzeniami. W sytuacji, kiedy analogicznej sytuacji ambasador chiński, otrzymując pytanie od mediów kazachskich, po prostu powiedział, że to jest kłamstwo, te wszystkie represje. No i czyli jakby stworzył też precedens, jak można o tym mówić w Kazachstanie, z uwagi na też pozycję, jaką ma ambasador chiński w Kazachstanie. Kazachstan to jest kraj, w którym nowy prezydent mówi biegle po chińsku i występuje, kiedy jeździ do Chin, to on bez tłumacza występuje do mediów chińskich. No i po co on to zrobił? No jest to trudne do określenia, na pewno po to, żeby zdynamizować ten proces, ale Kazachstan, który też zawsze próbował mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no postawiono w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo trudnej. No i
Kazachstan, kraj bardzo bogaty, kraj eksportujący ropę do Chin. Kraj, który jest ważny z punktu widzenia Chin, bo jest na drodze do Europy. Zresztą te kraje to jest część jedwabnego szlaku, który chcą wybudować Chińczycy.
No ta idea Belt and Road, pasa i szlaku, którą ogłosił przywódca państwa chińskiego Xi Jinping, on ogłosił ją jednak na terenie Kazachstanu. To pokazuje wagę Kazachstanu w polityce chińskiej. No, Kazachstan, który ma prezydenta mówiącego biegle po chińsku, który zaczynał swoją karierę jako dyplomata radziecki w Singapurze, między innymi za to dzięki znajomości języka chińskiego dostał tę pracę jako Kazach w Związku Radzieckim, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sytuacja. I Kazachstan zawsze starał się utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zawsze był krajem nastawionym prodemokratycznie, był krajem, no przy całym założeniu, wielokrotnie powtarzano, że o dojrzałości społeczeństwa do demokracji, to jest kraj, w którym jest pluralizm jakiś polityczny i w którym działają ogromne firmy amerykańskie, które wydobywają też tą ropę naftową, o której pan wspominał, panie redaktorze, na Morzu Kaspijskim. No to jest sytuacja, w której no, mi się to skojarzyło z działaniami jakiejś administracji reaganowskiej w okresie zimnej wojny w Ameryce Łacińskiej. No to jest postawienie kraju nastawionego w sumie życzliwie w bardzo trudnej sytuacji.
I odczuli to politycy w Kazachstanie. To jest tak, że to jest region, o który toczyła się walka przez cały XIX wiek. Wielka gra między Wielką Brytanią i Rosją. W tej chwili ta sytuacja geopolityczna, w ogóle czy to jest ważny region geopolitycznie?
No on jest ważny w kontekście dla Stanów Zjednoczonych, on był ważny w kontekście wydobycia ropy naftowej, kiedy Stany Zjednoczone po 11 września zajęły się zapewnieniem sobie dostaw ropy naftowej we własnym zakresie. Zaczął odchodzić na dalszy plan, podobnie jak region Zatoki Perskiej. Ważny jest dla Stanów Zjednoczonych w kontekście właśnie zaplecza chińskiego i powstrzymywania tego epismen chińskiej ekspansji ekonomicznej i politycznej. Jest ważny w kontekście baz amerykańskich, prowadzenia operacji w Afganistanie, jako zaplecze logistyczne Afganistanu. Ważny w kontekście w tym momencie powstrzymywania terroryzmu. Jako jeden z dużych regionów muzułmańskich, nie tyle dużych demograficznie, tam mieszka w całym regionie mieszka mniej ludzi niż w części Indonezji, największym państwem muzułmańskim na świecie. Natomiast on rozległy i położony właśnie na skrzyżowaniu kilku pomysłów na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Dla Rosji ma ogromne znaczenie jako tradycyjna część Imperium Carskiego i państwa radzieckiego.
Z trudem budowanego. A jak wygląda sytuacja z bazami? Czy w Kirgistanie, w Tadżykistanie, w Turkmenistanie są rosyjskie bazy?
W Kirgistanie znajduje się rosyjska baza, która powstała w odpowiedzi na istniejącą tam bazę amerykańską. A władze rosyjskie i niechętna polityce proamerykańskiej rządu kirgijskiego prezydenta Akajewa i następnych prezydentów, część opinii publicznej i polityków kirgijskich dbały o to, żeby ta baza amerykańska w Manasie została usunięta i kiedyś była baza w miejscowości Kant, która była bazą rosyjską jako przeciwwaga dla bazy amerykańskiej w Manasie. To było po dwóch stronach stolicy Biszkeku. Natomiast obecnie została tylko ta baza rosyjska w Kancie. Natomiast jest baza rosyjska w Tadżykistanie, jeszcze od czasów radzieckich, przekształcona płynnie z bazy radzieckiej w bazę rosyjską i istniejąca dzięki wojnie domowej w Tadżykistanie jako element rozjemczy i powstrzymujący stronę uważaną za terrorystyczną w wojnie domowej i została do dzisiaj. Natomiast nie ma baz rosyjskich w pozostałych krajach. Natomiast część z tych krajów jest w rozmaitych formach sojuszu wojskowego z Rosją lub w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej. Najbardziej niezależną politykę prowadził zawsze Turkmenistan, natomiast okupił i wszedł między innymi w mocne relacje gospodarcze z Chinami, natomiast okupił to utratą w dużej mierze niezależności gospodarczej od Chin, choć geograficznie jest najdalej położonym od Chin krajem regionu. Podobną politykę lawirowania i równych odległości, wielowektorowości, jak to mówią w tym kraju, prowadził Uzbekistan, kraj regionu o jednym z największych potencjałów gospodarczych, ale bardzo mocno zamrożonym w okresie autorytarnych rządów prezydenta Karimowa. I obecnie pod rządami nowego prezydenta Mirziyoyeva on prowadzi politykę otwarcia, między innymi na Stany Zjednoczone. Pod rządami prezydenta Karimowa on miał okresy flirtu z Amerykanami, z Rosjanami, też z Chinami, w zależności od fluktuacji polityki zagranicznej. Tam też była obecność wojskowa amerykańska, która została usunięta w momencie, kiedy doszło do konfliktu znowu na tle naruszeń praw człowieka. I Mirziyoyev obecnie, Taszkent i Astana, te dwie odwiedzone przez prezydenta Pompeo, przez sekretarza stanu Pompeo stolice, są takimi z punktu widzenia amerykańskiej strategii najważniejszymi. Ale Amerykanie stworzyli bardzo ciekawą inicjatywę, która też była widoczna w Taszkencie. Stworzyli taką inicjatywę spotkań ministrów spraw zagranicznych z Amerykanami. To jest inicjatywa 5+1, czyli to jest pięć państw Azji Centralnej plus Stany Zjednoczone. I to jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, jak Stany Zjednoczone postrzegają cały region. To jest niedawna inicjatywa, powstała już za rządów prezydenta Trumpa. Natomiast i on pokazuje, jak widzą cały region całościowo i jak starają się w nim prowadzić całościową politykę taką też jednoczącą. Coś takiego jak u nas Grupa Wyszehradzka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Rosji to budzi bardzo dużą alergię i pojawiła się analogia, że będzie też taką, będą spotkania pięć krajów regionu plus Rosja.
Wróćmy bliżej granic Rzeczpospolitej. Na Ukrainie prezydent Ukrainy poprosił o wsparcie Amerykanów w konflikcie na wschodzie, w konflikcie z Rosją, nie? Nie tak było?
Trudno jest mi zabierać głos w sprawach ukraińskich z uwagi na moją centralnoazjatycką specjalizację.
To w takim razie może pan skomentować to, co się dzieje zupełnie w innym regionie świata, na granicy turecko-syryjskiej. Tam wojska syryjskie razem z wojskami rosyjskimi zaatakowały pozycję wojsk tureckich. Wczoraj była rozmowa prezydenta Turcji z prezydentem Putinem. O co chodzi?
To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ teraz mam miejsce z takim czerwonym znakiem, czerwonym światłem, jakimś znakiem ostrzegawczym w konflikcie syryjskim, ponieważ doszło pierwszy raz do sytuacji od początku, zdaje się, konfliktu syryjskiego, w której żołnierz syryjski zastrzelił żołnierza tureckiego. Miały miejsce sytuacje, w której obywatele syryjscy, de nomine, a de facto należący do rozmaitych niepaństwowych ugrupowań zbrojnych, no, zabili już mnóstwo tureckich żołnierzy, jako kurdyjska partyzantka, jako czy też te siły związane z opozycją syryjską, czy z państwem islamskim. Państwo islamskie to przecież też opozycja syryjska, tylko taka najbardziej radykalna i ekstremistyczna. Ale to też przecież tam byli obywatele syryjscy. Natomiast nigdy nie doszło do sytuacji, w której doszłoby do walk między armią syryjską a armią turecką, która jest postrzegana przez rząd w Damaszku jako okupant, który bezprawnie popiera jakichś rebeliantów, wchodzi na nasze terytorium, nie dotrzymuje paktów międzynarodowych, między innymi paktu Zadane, zawartego w 1998 roku pomiędzy Asadem Seniorem, już niezżyjącym, już Hafezem Asadem, a władzami tureckimi, dotyczący właśnie kwestii kurdyjskiej między innymi i poparcia, zakończenia przez Damaszek poparcia dla partii pracujących Kurdystanu i rozmaitych jej agent pod różnymi nazwami. No i z punktu widzenia rządu w Damaszku, to rząd w Ankarze nie dotrzymuje niczego, no a i doszło wreszcie do sytuacji, w której posterunek wojskowy turecki został zbombardowany, zaatakowany przez artylerię syryjską, zginęło według ostatnich danych bodajże siedmiu lub ośmiu żołnierzy tureckich. Zdaje się, że zginęli jeszcze jacyś pracownicy cywilni, czy pracownicy tych firm, kontraktorzy, czyli pracownicy tych firm ochroniarsko-najemniczych, które często też są zapleczem współczesnej wojny. W odpowiedzi państwo tureckie zbombardowało, jako państwo NATO, posługując się najnowszymi myśliwcami dostarczonymi przez Amerykanów, przecież kilkadziesiąt celów po stronie syryjskiej. Oficjalnie prezydent Erdogan powiedział, że w odpowiedzi na śmierć naszych żołnierzy zginęło 35 żołnierzy syryjskich. Organizacje, które zajmują się liczeniem strat ludności cywilnej, na przykład Syryjska Obserwatoria Praw Człowieka, stwierdziła, że zginęło przynajmniej 13 żołnierzy syryjskich, co najmniej 13. Zaatakowane zostały tylko cele militarne. Przy tym, żeby przestrzeń powietrzna Syrii jest właśnie, znajduje się w rękach rosyjskich, więc przedtem jakby doszło do publicznego wezwania strony rosyjskiej, żeby ona umożliwiła tą operację. Rzeczywiście żaden samolot turecki nie został zestrzelony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, czyli koordynaty nie zostały podane stronie syryjskiej. Znaczy, doszło do takiej wymiany ciosów, doszło do takiej odwetu, naruszenia. Trzeba powiedzieć, że dla armia turecka, w ogóle tureckie siły zbrojne, TSK w Turcji, no to jest coś bardzo ważnego. To tak jak w Ameryce. To śmierć żołnierza to nie jest po prostu śmierć żołnierza, to jest tragedia narodowa, w której w pogrzebach żołnierzy owiniętych we flagi narodowe bierze udział prezydent, który tam skończył szkołę koraniczną, się publicznie modli, płacze. No to są wielkie narodowe misteria i tak po prostu nie można zabić żołnierza tureckiego. Jeżeli Turcja prowadzi operacje militarne na terenie Syrii, to często prowadzi rękami protureckich milicji złożonych z obywateli syryjskich właśnie po to, żeby nie ginęli żołnierze. Natomiast w relacjach rosyjskich to doprowadziło, rosyjsko-tureckich, no to jest bardzo trudna sytuacja, bo Rosja nie ma zamiaru pozwolić Turcji na walkę ze swoim protektorem, ze swoim protegowanym, czyli z państwem syryjskim.
Ciąg dalszy tej historii na pewno nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:57.